Pokój dobro, witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu Radia Niepokalanów. Dziś naszym gościem jest znany już Państwu doskonale franciszkanin, ojciec Mirosław Kopczewski, wicekustosz sanktuarium w Niepokalanowie, mariolog. Witam ojca bardzo serdecznie, pokój dobro.
Pokój dobro.
Spotykamy się dziś w szczególnym tygodniu, takim tygodniu, kiedy nasze oczy i uszy i pewnie serca też kierują się ku miłości, ponieważ jest to tydzień, w którym przypada wspomnienie świętego Walentego. Takie wspomnienie, które kojarzy nam się właśnie z miłością. Pomyśleliśmy więc z ojcem Mirosławem, że taką audycję o miłości również na antenie Radia Niepokalanów dla Państwa przygotujemy. Ojcze, no to może takie pierwsze pytanie, pewnie każdy się nad tym zastanawia, czym tak naprawdę jest miłość, niech nam ojciec powie.
Czym jest miłość? Oczywiście są różne definicje miłości. Święty Maksymilian mówił, że miłość to wola, że kochamy wolą. Często my kojarzymy, że miłość to uczucia, bo jeszcze niektórzy używają takiego wyrażenia motyle w brzuchu czy coś, że tam się jakieś hormony uruchamiają. Oczywiście to też jest pewno element miłości, natomiast kochamy wolą, ponieważ nie zawsze może uczucia jeszcze będą towarzyszyć, bo może pojawić się też nawet zniechęcenie w miłości, pojawiają się problemy, jakieś pytania, ale to wcale nie znaczy, że przestaję kochać. Kocham wolą. Oczywiście tutaj mówimy o zakochaniu. Jest to piękne uczucie, natomiast chyba troszeczkę przereklamowane, bo to nie chodzi o to, żebyś, bo można się zakochiwać co kwartał, czy co roku mieć inny obieg westchnień. Tylko tu chodzi o nas, o odnalezienie tej prawdziwej miłości, takiej stałej miłości, której osobę, z którą chce się związać na stałe, osobę, jeśli już mówimy o małżeńskiej, takiej, o miłości takiej ludzkiej, to też osobę, z którą no, ktoś chce założyć rodzinę, czyli też mieć dzieci, tak? To jest coś normalnego i pięknego. Pan Bóg błogosławi ludzkiej miłości, kiedy stworzył Adama i Ewę, to powiedział, żeby byli płodni, żeby no, żeby przekazywali to życie, tak? Także wolą Boga jest, żeby się ludzie kochali, to jest bez dwóch zdań. Zresztą po to nas stworzył z taką możliwością kochania. On jest miłością, a stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Także to jest dla mnie miłość to jest podstawową potrzebą ludzką i też podstawowym zadaniem, że przez miłość najbardziej człowiek się realizuje jako człowiek, wypełnia ten Boży plan, Boży zamysł. Oczywiście miłość też no, kosztuje, to nie ma miłości, która nie kosztowałaby, to jest rezygnacja z siebie, to jest zapominanie o sobie na rzecz drugiej osoby, to jest praca, nieraz ciężka praca, praca nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoją porywczością i tak dalej. Także to nie jest coś takiego łatwego, jakby nam się wydawało, bo jeśli ktoś szuka łatwej miłości, to nigdy nie znajdzie prawdziwej miłości, bo prawdziwa miłość według mnie jest czymś wspanialszym. I tutaj mówię, nie mówimy o takim tylko zakochaniu na tydzień, na dwa tygodnie, na jakimś romantycznych spotkaniach, z którego tylko potem gorycz zostaje, tylko mówimy o czymś większym, trwalszym, o czymś, co przetrwa też burze, jakieś trudności, bo w każdej relacji pojawiają się też trudności, jesteśmy też obarczeni grzechem pierworodnym, i jesteśmy egoistami, jesteśmy pyszałkami. No taka nasza natura niestety zepsuta jest, także to wszystko wychodzi w tych relacjach. I ten drugi człowiek często jest potrzebny nam po to, żeby właśnie podjąć tą walkę z samym sobą, swoim egoizmem, swoją pychą, swoim zarozumialstwem, bo raptem no, muszę się liczyć z zdaniem drugiej osoby, z innym postrzeganiem świata, innym myśleniem, tak? Nikt z nas nie jest alfą i omegą, każdy z nas jest w drodze, jesteśmy właśnie takimi bytami, które najbardziej się spełniają przez miłość, A jak bardzo miłość jest potrzebna człowiekowi, to powiem może taki troszeczkę drastyczny przykład. Bodajże w XIX wieku pseudonaukowcy zrobili eksperyment nad dziećmi. To były noworodki, których umieszczono w wspaniałych warunkach, takich materialnych, i dano im opiekę, wszystkim tym dzieciom, żeby doglądano, czyli te podstawowe potrzeby ludzkie, ale był zakaz jakiejkolwiek czułości, przytulania, głaskania, mówienia, całowania tych niemowląt, czyli brak, totalny brak miłości takiej ludzkiej, wyrażany przez jakieś gesty, i wszystkie dzieci zmarły w krótkim czasie, czyli człowiek bez miłości umiera. Też coś takiego wspaniałego jest w miłości, tu też chyba już kiedyś mówiłem, przykład pani Marii Sawickiej, kiedy kobieta przykuta do łóżka, sparaliżowana, której umarł mąż, nie miała dzieci, po ludzku potrzebowała sama opieki, i ona nie myślała o sobie, tylko myślała, co może jeszcze zrobić dla innych. Założyła telefon dla kobiet z problematyczną ciążą, telefon zaufania. W ciągu 10 lat uratowała 270 dzieci. My robiliśmy z nią wywiad w 1992 roku. Potem jeszcze więcej uratowała. Ale właśnie na pytanie, dlaczego pani to robiła, ona udzieliła takiej odpowiedzi: bo ja całe życie byłam bardzo kochana. Kochali mnie bardzo moi rodzice, kochał mnie bardzo mój mąż, i ja miałam tyle miłości w sobie, że ja potrzebowałam tą miłość dawać. Także tutaj jest chyba ten sekret, że my przyjmujemy tą miłość, tak? Czujemy się kochani przez Pana Boga, czujemy się kochani przez drugą osobę, i później mamy taką naturalną potrzebę, że tą miłość chcemy dać dalej.
Czyli najpierw tą miłością trzeba by się napełnić skądś.
Napełniać zaczerpnąć. To ciągle, tak. Mhm. Troszeczkę jest tym problem na napełnianiem się, bo my jesteśmy właśnie przez grzech pierworodny takimi durszlakami, że to wszystko zawsze z nas ucieka, nie? Co weźmiemy, to zaraz gdzieś to ucieka i znowu pojawiają się wątpliwości, że jesteśmy niekochani. Myślę, że dużo osób, i to ma też duże, różne problemy psychiczne, psychologiczne, zawodowe, one się biorą stąd, że czuję się niekochany, niechciany, że nikt o mnie nie pamięta, że i Bóg o mnie zapomniał, i ludzie o mnie zapomnieli. Nie? Myślę, że to jest chyba też oznaka naszych czasów, takiej braku miłości, bo no, robimy karierę, pędzimy za tym, żeby coraz więcej mieć, jeździć coraz lepszymi samochodami, nie? I w tym wszystkim gubimy po prostu miłość. Nie? A przecież już Święty Paweł mówił o tym, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, gdybym prorokował, gdybym miał wiarę taką, żebym góry przenosił, a nie miał miłości, stałbym się jak cymbał brzmiący, tak? Czyli pusty w środku, nie?
Jak w takim razie, ojcze, znaleźć tę miłość? Jak się napełnić miłością?
Ona jest, i myślę, że jeśli się rozejrzymy, każdy z nas tą miłość otrzymał w tak większej czy mniejszej mierze od naszych rodziców, od naszego rodzeństwa, od w czasach szkolnych, nie wiem. Często my tą miłość, no, zdradzaliśmy też, że nie odpowiadaliśmy na miłość. Myślę, że tu nie jest problem znaleźć tą miłość, bo źródłem takiej miłości oczywiście jest Pan Bóg, nie? Problem jest, żeby na tą miłość odpowiedzieć, żeby samemu wzbić się na wyżyny, żeby umieć też kochać, nie? Bo gdyby wszyscy ludzie na świecie nas kochali, i to kochali nas największą możliwą miłością, a ja sam bym nie potrafił pokochać drugiej osoby, to co mi z tego? To ja mam się nauczyć kochać, nie? I tutaj myślę, jeśli ktoś szuka miłości, to powinien iść pod krzyż. Patrzeć na Jezusa ukrzyżowanego, ten, który nie uczynił żadnej zbrodni, żadnego przestępstwa, oddał swoje życie za największych grzeszników tego świata. I wtedy, kiedy człowiek staje pod tym krzyżem, ma świadomość, ile rzeczy narozrabiał, tak? Ile rzeczy popsuł, a ktoś za niego poniósł karę, tak? I to straszną karę, to wtedy jakoś inaczej rozumie, że jednak ta miłość jest, że Pan Bóg kocha, nie? Że nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał za każdego z nas, tak? Oczywiście tu mówimy w kontekście tego zakochania. Ludzie myślą, że to tylko kwestia ludzi młodych, a to nie jest prawda, bo każdy ma prawo kochać i nawet ci, którzy mają...
W każdym wieku.
Tak, tak. Ci, którzy mają po 40, 50 i może 70 i 80 lat mogą i powinni kochać. Oczywiście znowu mówię, że to nie jest, nie chodzi o jakiś taki romantyzm, jakieś spotkania przy świecy, bo nie na tym to polega. Powinniśmy i chciejmy kochać ludzi i też pamiętajmy jedno, że nie ma ludzi doskonałych, bo jeśli ktoś chciałby tylko, żeby to w tej miłości brać, to znaczy, że on sam nie kocha, bo miłość polega na tym, że akceptuje człowieka takim, jakim jest, z jego zaletami. To, że nie wiem, ktoś mi się podoba, ma piękny wygląd, tak, przyjemnie mi się rozmawia, ale też z wadami. Ja całego człowieka przyjmuję. Albo ciebie kocham, albo ciebie nie kocham, albo ciebie akceptuję, albo ciebie nie akceptuję. Nie wybieram sobie, tak jak w sklepie. Wybiorę to lepsze jabłko, a te gorsze odrzucę. Bo jeśli chcielibyśmy brać tylko to, co nam odpowiada, to jest czysty egoizm. Tak? I jeśli nie przyjmę tego, co jest dla mnie trudne, to nie ma tam miłości. Miłość się zaczyna wtedy, kiedy przyjmuję to, co mi jest niewygodne, a ja pomimo tego, że kocham, to przyjmuję, niosę ten ciężar tej drugiej osoby, tak?
To znaczy, że mężów i żon idealnych nie ma.
Nie ma mężów i żon idealnych i myślę, że ja nie mam doświadczenia osobistego, pani ma. Pewno też pamięta różne sytuacje, były pewno i dobre, i były pewno trochę trudniejsze, bo...
Myślę, że jak w każdej relacji, prawda?
Każdy się dociera, tak,
oczywiście.
Tak. To oczywiście. Każdy się dociera, jest to coś normalnego i to też jest coś pięknego. Gdyby tego nie było, no to miłość byłaby za łatwa, nie? Miłość musi kosztować, no. Musisz się zmagać, no przede wszystkim z samym sobą się zmagamy, tak? Właśnie z tym egoistą, który chce tylko no tego, co mi odpowiada, tak? Ale mówię, że miłość to jest właśnie ta umiejętność wzbicia się ponad to, co mi odpowiada, a właśnie wybranie dobro tej drugiej osoby, tak? Ale miłość też uskrzydla, tak? I pamiętam, jako młody człowiek kiedyś byłem umówiony z kimś i, że tak powiem, zwyczajnie jak miałem, żeby przygotować się na takie spotkanie, no to trzeba czasu, tak? A wtedy pamiętam, miałem bardzo mało czasu i nie wiem, jak to, tak Pan Bóg da jakieś skrzydła wtedy, tak? Że człowiek potrafił tak wszystko, wszystkie obowiązki wypełnić, ponieważ no, ta osoba czeka, tak? Chciałem się spotkać z tą osobą i... Nie było trudne zrobienie bardzo dużo rzeczy w krótkim czasie, tak? Myślę, że to warto też przenieść na relacje z Panem Bogiem, bo często ludzie mówią, nie mam czasu na modlitwę, nie? I jeden z kapłanów to fajnie powiedział, to nie, problem modlitwy to nie jest problem czasu, tylko problem miłości. I on właśnie porównał to, jak kogoś kochasz, to chociaż masz bardzo dużo zajęć, obowiązków, to zawsze znajdziesz czas dla tej ukochanej, dla tego ukochanego, tak? Czy zadzwonisz, czy odwiedzisz, tak? I tak samo jest w relacji z Panem Bogiem. Jeśli kocham, to nawet miałbym bardzo dużo spraw, to ja zawsze znajdę czas na modlitwę osobistą, na może Pismo Święte, może na adorację, tak? Bo ja kocham Pana Boga, bo ja chcę się z Nim spotykać, tak? Bo Pan Bóg jest dla mnie osobą ważną, bardzo ważną. Także myślę, że my musimy się uczyć tej miłości. Oczywiście podglądamy naszych rodziców, jak oni się kochają i tutaj może z własnego takiego doświadczenia, czy może doświadczenia duszpasterskiego, że jeśli chcemy, żeby nasze dzieci miały dobre, udane związki, to zatroszczmy się o nasze własne relacje małżeńskie. Bo to jest podstawowa relacja. Jeśli nasze dzieci widzą, że nasi rodzice się kochają, szanują, że potrafią sobie przebaczyć, że potrafią wyrazić czułość też sobie wzajemną, to możemy być spokojni, że nasze dzieci założą tak samo szczęśliwe rodziny, że nie będzie tam kłótni, nieporozumień. Natomiast jeśli my pozwalamy sobie na jakieś nieporozumienia, wyciąganie brudów, pranie tych brudów, nie daj Boże rozwody, rozpady małżeństw, zdrady małżeńskie, to niestety to ma przełożenie potem na życie naszych dzieci. I my chcemy jak najlepiej dla naszych dzieci, i jeśli chcemy naprawdę jak najlepiej dla naszych dzieci, to pamiętajmy, że pierwsza relacja, którą mamy się zatroszczyć po tej relacji z Panem Bogiem, to jest relacja z mężem, z żoną. To jest ta druga relacja, bo ponieważ jest to jedyna osoba, której ślubowałem i to przed Bogiem. I robiłem to szczerze i to jest właśnie bardzo ważne, żeby tego dotrzymać, tej relacji małżeńskiej, tak? Dzieci nasze kiedyś od nas odejdą. One są ważne, one są naszym darem. Dzieci nie wychowujemy dla siebie. Dzieci wychowujemy dla innego mężczyzny, dla innej kobiety. Kiedyś syn, córka przyjdzie, tato, mamo, tutaj jest mój narzeczony, tu jest moja narzeczona. Wezmą ślub, założą swoje życie, a my zostajemy sami. I to przeżywanie właśnie tej miłości w wieku takim podeszłym, kiedy już dzieci są dorosłe i założyły swoje rodziny, to jest dopiero piękne. Jak widzimy tą relację, taką czystą, dobrą relację właśnie miłości w takich osób, no to raduje, tak? Bo jak widzę młode osoby, które trzymają się za ręce, które się wyrażają swoją miłość, to jest takie naturalne i bym powiedział, to mnie nie dziwi. Natomiast no, cieszy mnie niesamowicie, kiedy widzę osoby no już troszeczkę starsze, które mają tą taką czystą relację miłości. Miłość też trzeba pielęgnować.
No właśnie to o to, o czym miałam zapytać. Jak dbać o tę miłość, żeby ta miłość była, żeby rosła?
To może ja powinienem panią spytać. To znaczy są to przede wszystkim pamięć, gesty, czas poświęcony, cierpliwość, wyrozumiałość, planowanie też wspólnych jakichś wyjść, wyjazdów, nie tylko robota, praca i pogoń. Wiadomo, sprawy materialne są jakimiś ważnymi sprawami, natomiast to sprawa tej relacji chyba jest podstawową rzeczą. Jest w Rosji takie powiedzenie w ciesnacie nie w abidzie. Co to znaczy? To znaczy, że w tym powiedzeniu jest mowa o tym, że lepiej żyć w ciasnych warunkach, w jakimś mieszkaniu jednopokojowym, ale bez obrazy, bez jakiegoś konfliktów, niż mieć piękny, wspaniały dom i się kłócić i mieć ciągle jakieś pretensje do siebie. W ciesnacie? Nie w abidzie, tak? Także nie tyle ważne są te warunki zewnętrzne, one są ważne. Ja rozumiem, że każdy chce mieć piękny dom, ogród, jeszcze tam samochód i trochę pieniędzy na koncie, żeby czuć się bezpiecznym. To są ważne rzeczy, natomiast ważniejsze jest to właśnie, że mam oparcie, że przyjdzie choroba i ja wiem, że ta osoba mnie nie zostawi. I ja wiem, że też ja nie zostawię tej osoby, tak? Ponieważ no, jest to dla mnie po Panu Bogu no, druga najważniejsza osoba w całym wszechświecie, nie? Też musimy pamiętać o tym, tak jak Pan Jezus mówił, że te relacje rodzinne, małżeńskie, one są ograniczone tutaj do życia. I kiedy, jak pójdziemy już do nieba, to już mój mąż nie będzie moim mężem w sensie takim jak tutaj na ziemi, będzie już jako brat, a żona jako siostra, nie? Tak będzie to, ta miłość będzie oczyszczona, musi być oczyszczona, tam nie ma innej miłości, właśnie tak, nie ma tej już miłości takiej seksualnej, nie? Opartej na pożądliwości. Myślę jeszcze ważne też tak często my patrzymy na drugą osobę przez pryzmat wyglądu, tak? Że ktoś mi się podoba, no bo ktoś ma, dziewczyna ma ładną sylwetkę, jest pociągająca. To jest bardzo ważne, natomiast chyba ważniejszy jest charakter, tak? Że dobrze sobie zadać zawsze takie pytanie, czy chciałbym, żeby ta kobieta była matką moich dzieci, tak? Albo ten mężczyzna ojcem moich dzieci, tak? No bo można się spotkać na chwilę, na tydzień, na miesiąc, ale to nie jest miłość. Miłość jest wtedy, kiedy chcesz się, że tak powiem, wspólnie przeżyć życie w dobrym i w złym, tak? I kiedy będzie wspaniale i kiedy można, trzeba będzie jakiś krzyż nieść, tak?
Także uroda przemija, charakter zostaje.
Tak, uroda przemija. Chociaż, bo też chyba taką niesprawiedliwością jest mówienie, że Panu Bogu się starość nie udała i to jest nieprawda totalna. Nieraz, jak tak patrzymy na ludzi ze zmarszczkami, to są osoby naprawdę niesamowicie piękne i jedne z najpiękniejszych portretów malarzy to są portrety starszych osób, takich właśnie z tymi wieloma zmarszczkami. Każdy wiek ma swoje prawa, tak? Każdy wiek ma jakiś... Wiadomo, z siwym włosem przychodzi też mądrość, nie? Przychodzi może jakieś inne patrzenie. Oczywiście my się zmieniamy przez i fizjologia nasza się zmienia i wygląd się nas zmienia. Natomiast w środku człowiek jest ciągle ten sam, bo duch ludzki się nie starzeje, tak? I nieraz widzimy na przykład osoby, które mają lat 10, ale w duszy są tak jak dzieci, jakby szkołę dopiero co skończyli, czy liceum, nie? Czy duszę mamy ciągle młodą? To nieprawda, że dusza się starzeje. Jeśli się komuś dusza zestarzała, to znaczy, że nie jest chrześcijańskiego ducha i że musi przejść jakieś duchową odnowę, czyli jakieś solidne rekolekcje, dobrą spowiedź generalną zrobić, żeby tego starego człowieka z siebie zrzucić. Także trzeba dbać o tą miłość. Tu było pytanie, jak dbać o miłość. To codzienne, dobre słowo, uśmiech nawet, krótki dzwonek nawet z pracy do właśnie, czy jak na wyjeździe jesteśmy. Dla mnie takim, pamiętam, lekcją takiej miłości było spotkanie małżeństwa. To byli Amerykanie. Oni odwiedzili Polskę w 90-tych latach. Ja ich spotkałem w Asyżu, kiedy tam byłem na takiej posłudze duszpasterskiej w czasie wakacji. Oni właśnie byli pielgrzymami w Asyżu, potem zaprosili ich do Polski. On był pochodzenia Polakiem z gór. Ona była pochodzenia Słowaczką. Urodzeni w Stanach Zjednoczonych, ich rodzicami byli emigranci. Ona była prawosławna, on był katolikiem. Wzięli ślub pomimo tego, że wtedy jeszcze nie było możliwości małżeństw mieszanych. I Juliusz, kiedy wziął ślub, miał świadomość, że w tym dniu poszedł jeszcze do kościoła, wyspowiadał się, przyjął komunię świętą, że to jest ostatnia komunia święta w jego życiu, bo już w kościele katolickim, dopóki będzie żył w tym małżeństwie, bo kościół wtedy nazywał to, że to niesakramentalne, nie? Dopiero od jakiegoś czasu jest możliwość takiego mieszanego. Oni oczywiście potem uregulowali swoją sprawę, ale to piękne było w tym, że to byli już starsi ludzie, byli około, staż małżeński około 50 lat. I będąc tutaj w Polsce, Margaret, Małgosia, trochę się źle zaczęła czuć i no nie chcieliśmy jej narażać, no bo jakieś przeziębienie, to był czerwiec, ale jakaś taka zimna pogoda. Mieliśmy w planach jechać na Podhale, aby szukać korzeni rodziców Juliusza. Ja wiem, że to było dla niego bardzo ważne. I zrobiliśmy, że Margaret została tutaj w centralnej Polsce, w klasztorze jednym. Pojechaliśmy na Podhale. Faktycznie udało nam się znaleźć bardzo ciekawe świadectwa o jego rodzinie. On pierwszy raz dowiedział się niektórych szczegółów o życiu swojego ojca. On tego nigdy w życiu nie wiedział, jakim, no, dlaczego ojciec wyjechał tam, troszeczkę narozrabiał na Podhalu, dlatego uciekł do Stanów. I bodajże po dwóch dniach pobytu była możliwość, żeby jeszcze zostać trzeci dzień. Mogliśmy jeszcze wiele szczegółów się dowiedzieć. I wtedy mnie zdziwiło, że Juliusz mówi, nie, ja nie mogę, bo tam nie mogę tego Małgosi zrobić, bo ona tam sama, ona chora jest, ja muszę jechać z nią, tak jak żeśmy. I zrezygnował właśnie, żeby się dowiedzieć jeszcze jakichś szczegółów o rodzinie ze względu na swoją żonę.
Zrezygnował z siebie.
Tak, zrezygnował z siebie. Mm-hmm. A jego w ogóle, ich historia była taka, mieli czwórkę dzieci i on opowiadał właśnie przez to, że ona była prawosławna, to codziennie chodzili, co niedzielę chodzili do kościoła prawosławnego, chodził z żoną i z dziećmi. Natomiast wstawał wcześniej rano, jechał do kościoła katolickiego, był na mszy świętej, oczywiście komunii świętej nie mógł przyjąć, wracał do domu, brał żonę, dzieci, jechali do cerkwi, nie? Także pomimo tej trudności, no całe życie przeżyli z Panem Bogiem i takie jedno piękne świadectwo właśnie, mówię, 50 lat ze sobą, a takie staranie się, ale to też było ciekawe, bo ona całkiem inaczej, jako kobieta, ta relacja była taka całkiem inaczej i jego podejście do niej też całkiem inaczej, ale to było takie piękne dopełnianie się. Mówię, czymś jest naturalnym, że jako młodzi małżonkowie się kochają, natomiast jak widzę właśnie takich dorosłych małżonków i widzę autentyczną miłość, no to mnie tak niesamowicie raduje i życzę wszystkim słuchaczom, żeby dożyli takiej szczęśliwej starości, jak najdłużej, żeby oczywiście w zgodzie, w miłości, w takim zrozumieniu. Po prostu miłość daje szczęście, dlatego warto jest kochać.
A tym, którzy jeszcze tej miłości nie znaleźli, życzymy w tym czasie, aby tę miłość prawdziwą udało się odnaleźć. Dziś o miłości opowiadał Państwu ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin, wicekustosz Sanktuarium w Niepokalanowie. Dziękuję, ojcze, bardzo serdecznie.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.